Witam serdecznie. Proszę Państwa, czy Państwu nie będzie przeszkadzać, że będę sobie czasami trochę chodził? Gdzieś czytałem jakieś badania, że niektórych to strasznie wkurza na wykładach, ale nie wiem, czy wierzyć w takie badania. Ale może to dobrze, że wkurza, może to jakoś wpływa na Państwa percepcję w pozytywny sposób. No właśnie, dzisiejszy wieczór jest poświęcony animacji artystycznej. Zobaczycie Państwo taki zestaw filmów, głównie polskich i kanadyjskich. Ten zestaw filmów jest właśnie takim kompromisem, bo będziemy mówili o dużym zjawisku. Nie będziemy koncentrować się na konkretnym twórcy, ani na jakimś konkretnym nurcie. Chodzi o to, żeby rzucić okiem na pewien fenomen animacji autorskiej, artystycznej, niezależnej, eksperymentalnej, krótkometrażowej, w takim okresie od mniej więcej 1945 roku, tutaj II wojna światowa jest wyraźną granicą, do okresu cyfryzacji kina, rewolucji cyfrowej, czyli w zasadzie do lat 80. I oczywiście tutaj ten zestaw wynika z różnych takich tam też kwestii licencyjnych i tak dalej, ale chodzi o to, żeby on ma zilustrować nam pewną epokę. A ja, proszę Państwa, będę mówił o szerokim zjawisku. Tutaj pojawiają się nazwiska też twórców, których filmów nie zobaczymy dzisiejszego wieczoru. Ale to, proszę Państwa, proszę to potraktować jako też swego rodzaju wyzwanie. Absolutna większość tych filmów jest do znalezienia w internecie, bardzo często też na legalnych źródłach, bo wytwórnie wrzucają te krótkometrażowe, klasyczne filmy na swoje strony internetowe czy na jakieś kanały YouTube'owe, więc jeżeli jakiś film Państwa tutaj zainteresuje, czy jakiś twórca, o którym będę mówił, Państwa zainteresuje, to proszę, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie ekranu albo zanotować i myślę, że bez najmniejszego trudu Państwo do tych filmów dotrzecie, a wydaje mi się, że to jest niezbędne, żeby właśnie poszerzyć kontekst, ukazać całą epokę, przybliżyć szeroki fenomen, który jest tak szeroki, jak za moment się przekonamy, że nie da się tak naprawdę stworzyć jakiejś jednej sprawiedliwej reprezentacji w tym meczu. Dlatego na końcu będzie taki zestaw jakby ilustrujący te tendencje, o których mowa. To będą filmy jak najbardziej wybitne i reprezentatywne dla tego zjawiska. No właśnie, będzie dzisiaj mowa o animacji autorskiej, niezależnej, częstokroć ambitnej, zrealizowanej głównie w Kanadzie oraz Europie Wschodniej i Centralnej. Na tym też polega ta rewolucja w kinie animowanym po 1945 roku. Powstają nowe ośrodki. Ośrodki, które działają na zupełnie innych zasadach niż na przykład wytwórnia Disneya albo te wytwórnie klasycznego Hollywood. Pozwoliłem sobie wkleić takie plansze początkowe paru filmów, gdzie widać właśnie nazwy tych wytwórni. Będzie sporo o polskiej animacji tego okresu. Tutaj widzimy kadr z Semafora, ale chciałbym od razu podkreślić, będziemy mówili o polskiej animacji nie z patriotycznego obowiązku, tylko dlatego, że polska animacja artystyczna, autorska tego okresu była rzeczywiście znakomita. Właśnie nie można mówić o animacji w tej epoce, omijając właśnie polską szkołę animacji, omijając polskich twórców. Ale będzie też mowa o animacji zagrzebskiej, z Jugosławii, tak, Zagreb Film, Sajus Multfilm, animacja sowiecka, która święci triumfy w tamtym okresie, Braci w triku, animacja czechosłowacka, no i The National Film Board of Canada, chyba najważniejsza spośród tych wszystkich wytwórni. No i gdzieś wokół tych kinematografii moja narracja będzie się koncentrować, ale proszę pamiętać, że to jest więcej kinematografii. W zasadzie w każdym kraju, gdzie istniała jakaś kinematografia, w pewnym momencie pojawiły się ambicje czy chęć realizowania autorskich, niezależnych, artystycznych filmów animowanych, często z wielkimi sukcesami. Te wytwórnie stworzyły nową kulturę produkcji, która miała rzucić wyzwanie zwyczajom, które panowały na przykład u Disneya albo w studiach hollywoodzkich. Nowa kultura produkcji, która opierała się często na tym, że zwłaszcza w krajach bloku wschodniego, animatorzy mogli nie przejmować się albo mniej przejmować się tą presją ekonomiczną, tak? Tym aspektem komercyjnym. Państwo na pewno macie świadomość, realizowanie filmów animowanych jest bardzo kosztowne, właściwie bardzo nieopłacalne, często szalone, czasochłonne, więc naprawdę bez takiego instytucjonalnego wsparcia te filmy, o których będzie mowa, które też te filmy, które dzisiaj zobaczymy, one nie mogłyby powstać. Tak? Tu potrzebny był nowy system, który będzie premiował nie tylko wartość komercyjną, nie tylko to, że te filmy da się sprzedać, ale również na przykład pierwiastki artystyczne, jakąś kulturotwórczą funkcję takiego kina, jakiś artystyczny potencjał tego kina. Oczywiście każda z tych wytwórni inaczej sobie organizowała tę produkcję, no ale tutaj można wymienić kilka takich elementów, które łączyły wszystkie te studia, które wyłoniły się właśnie po 1945 roku w nowej takiej też rzeczywistości ekonomicznej i politycznej. Właśnie twórcy, którzy mogli pracować na etatach, zajmowali się czymś tak niedochodowym, szalonym jak krótkometrażowa, artystyczna animacja, pracując na etatach. Odejście od takich fordowskich, przemysłowych form produkcji, które były typowe na przykład dla Disneya, w stronę takiej twórczości niezależnej, skoncentrowanej wokół małego zespołu, takiego kreatywnego zespołu, gdzie każdy członek tego teamu ma duży, taki autorski też wpływ na produkcję filmu. Tak na przykład pracowano w Zagrzebiu. I tam korzystano z takiej ciekawej metody. W tych teamach zamieniano się miejscami. Znaczy jakby jeden twórca, który w konkretnym filmie był reżyserem, w następnym u kolegi był scenarzystą, a u drugiego kolegi był scenografem, a u czwartego kolegi był animatorem, a za piątym razem kręcił już swój własny film. Więc taka wszechstronność, umiejętność pracowania na każdym odcinku w tym procesie realizacji filmu animowanego. W Sojuz Multfilmie w Związku Radzieckim byli pracownicy etatowi, ale oni mieli możliwość, władza na to przymykała oko, żeby zatrudniać ludzi, którzy byli na marginesie życia artystycznego. Znaczy podpadli władzy, nie mogli znaleźć pracy w swojej branży artystycznej, więc można ich było, że tak powiem, na zlecenie czy na odzieło zatrudnić przy produkcji filmów animowanych. Więc tam był taki niesamowity artystyczny ferment właśnie dzięki temu, że można było wypożyczać sobie konkretnych artystów z zewnątrz do konkretnych projektów. Czy na przykład Semafor, gdzie w tych złotych latach panowała bardzo twórcza atmosfera, gdzie jednocześnie w jednym wytwórni czy w jednym studiu pracowali rzemieślnicy, znakomici rzemieślnicy, którzy znali swój fach, realizowali filmy dla dzieci, realizowali filmy seryjne, ale jednocześnie na etatach byli zatrudnieni artyści, którzy mieli ten przywilej, żeby na przykład rok kręcić jeden krótkometrażowy film animowany. W takim kapitalistycznym świecie było to absolutnie niemożliwe. Albo The National Film Board of Canada. Tutaj już jest, można powiedzieć, kinematografia kapitalistyczna, ale studio, czy taka organizacja dotowana przez państwo, wspierana przez państwo. Film krótkometrażowy miał być wykorzystywany do budowania tożsamości kina narodowego, dokumentalny i animowany oraz eksperymentalny. I niewielkie budżety, tak, to też jakby charakteryzuje wszystkie te wytwórnie, ale dużo większa wolność twórcza, dużo większa swoboda, możliwość wybierania tematów, szukania nowych ścieżek rozwoju dla kina animowanego. O tym będziemy sobie właśnie dzisiaj mówić. W tym okresie, właśnie po 1945 roku, animacja ucieka od tego stereotypu kina dla dzieci, kina infantylnego, disneyowskiego, szuka nowych inspiracji. Animacja chce być dorosła, chce być postrzegana jako awangarda sztuk, a nie jakiś taki kącik humorystyczny. Nie chce być taką krzyżówką na końcu w gazecie, tylko właśnie czymś, co wyznacza nowe trendy, jest awangardą sztuk i filmowych, i plastycznych. Tutaj może taka krótka prezentacja, co inspirowało twórców kina animowanego w tamtym okresie, od lat 40. do 80., tak? Bo jeżeli porównamy tę animację właśnie z taką tradycyjną animacją disneyowską, która była postrzegana wówczas jako taki drugi biegun, ale też jednocześnie taki chłopiec do bicia. Nie chcieli, no już tak dosłownie mówiąc, może nie dosłownie, to bym przesadził, ale chcieli bić Disneya, tak? Chcieli uciec od tego korporacyjnego porządku, który on narzucił, ale też od świata wyobraźni, no, który on stworzył i którym zaraził miliony widzów na całym świecie. Jakby antidotum na styl disneyowski są nowe źródła inspiracji. Na przykład w Czechosłowacji tradycyjny teatr lalek. Tak? A więc szukanie też nowych technik, nowych form ekspresji. W latach 30. film animowany jest utożsamiany z techniką rysunkową, z takim stylem disneyowskim. Film lalkowy, mam wrażenie, w latach 30. w ogóle nie jest traktowany jako film animowany, jest traktowany jako coś jeszcze innego. A ci twórcy właśnie akcentują te inne techniki, za którymi stoją też nowe style, nowe formy ekspresji. W Czechosłowacji właśnie tradycyjny teatr lalkowy jest cennym źródłem inspiracji dla twórców zajmujących się animacją lalkową. W Polsce takim cennym źródłem inspiracji jest grafika, grafika warsztatowa, plakat. Myślę, że tutaj to zestawienie dobrze to pokazuje. U góry mamy kadr z filmu Lenicy Borowczyka Był sobie raz w otoczeniu dwóch plakatów, dwóch mistrzów plakatu. Jana Lenicy, który jest jednocześnie współautorem tego filmu, i Henryka Tomaszewskiego. Więc szukanie inspiracji w nowoczesnej grafice, która posługiwała się innymi środkami wyrazu niż to taka tradycyjna animacja dla dzieci. Tak? Posługiwała się skrótem, symbolem, metaforą. Bawiła się formą. Oczywiście te inspiracje są też zauważalne w innych kinematografiach, na przykład w Jugosławii, też w Związku Radzieckim, też w kinematografii amerykańskiej. A więc animacja szuka inspiracji w sztukach graficznych, w sztukach plastycznych. Animacja zaczyna interesować się literaturą, bardzo poważną literaturą. Więc nie chce być traktowana tylko jako taki gatunek, który posługuje się światem ezopowym, opowiada o myszkach, kaczorkach, innych animowanych zwierzętach. Szuka poważnych tematów i cenną inspirację znajduje w literaturze, również w tych tekstach literackich, które wydają się nieprzekładalne na język kina. Najciekawsze są te adaptacje, które właśnie rezygnują ze słowa. Tak? Adaptacja literatury, która rezygnuje ze słowa i próbuje przyłożyć jedno medium na drugie. Język literacki na język animowanych obrazów. Tutaj trzy takie mocne przykłady z epoki. Ten w lewym górnym rogu zobaczymy dzisiaj. Film Caroline Leaf. Idziemy dalej. Cenną inspiracją dla twórców kina animowanego jest również tradycja ludowa, folklor. Oczywiście z naszej perspektywy to może się źle kojarzyć. Tak? Folklor może nam się kojarzyć z jakąś cepeliadą, ale nie, to tutaj chodzi o coś zupełnie innego. W folklorze szuka się inspiracji plastycznych, jak na przykład w kinie Jurija Norsteina. Szuka się ciekawych tematów, szuka się jakiejś nieoczywistości, szuka się jakichś głębokich emocji, szuka się innego rodzaju wrażliwości. My czasami kojarzymy folklor z czymś takim mało atrakcyjnym, czy to wizualnie, czy to fabularnie. A pamiętajmy, że kultura ludowa jest dzika, jest nieokiełznana, jest bardzo nieprzyzwoita, jest barwna. Tam jest miejsce na pełną gamę emocji. Twórcy kina animowanego to dostrzegają i tam właśnie szukają swoich inspiracji. Dzisiaj zobaczymy film pod tytułem Sowa, która wyszła za gęś. Film amerykańskiej twórczyni, ale oparty na legendzie eskimoskiej, chociaż my dzisiaj powinniśmy powiedzieć inuickiej. Idziemy dalej. W krajach bloku wschodniego różne artystyczne tendencje w kinie animowanym pojawiają się po okresie tak zwanych błędów i wypaczeń, czyli w następstwie socrealizmu, który dał się filmowcom mocno we znaki, no bo w okresie socrealizmu w latach 50. filmy animowane musiały być dydaktyczne, właśnie musiały być realizowane z myślą o dziecięcej widowni. Były bardzo mocno zideologizowane. Tutaj kilka przykładów z kinematografii węgierskiej, sowieckiej i polskiej. O, ten przykład z tym wilkiem i rysiem jest z polskiej kinematografii. To film opowiedział Dzięcioł Sowie Herbeckiego, który opowiada o lesie, gdzie zwierzęta są tłamszone przez dwóch wyzyskiwaczy, rysia i wilka, i są okradani, bo oni sprzedają im trefny towar w leśnym sklepiku, więc postanawiają za radą borsuka, który jest taką figurą troszeczkę brata zza wschodniej granicy, postanawiają założyć spółdzielnię produkcyjną i przepędzić wyzyskiwaczy z lasu. Tego rodzaju narracje królują w kinie socrealistycznym, oczywiście również w kinie animowanym. Ewentualnie są to jakieś takie często durne, dydaktyczne historyjki. Znaczy, ja bym zupełnie nie przekreślał tego socrealistycznego epizodu. On nauczył wielu filmowców dobrego warsztatu. Oni potem mogli eksperymentować, tak? Mając w małym palcu taki tradycyjny warsztat kina disneyowskiego. Bo oczywiście tu widać gołym okiem, że pod względem plastycznym inspirowano się tym disneyowskim realizmem, ale taką bezpośrednią reakcją na odwilż polityczną w latach 50. po 56. roku było odrzucenie tych socrealistycznych kanonów i szukanie nowych form ekspresji, właśnie w duchu sztuki współczesnej, czy właśnie w związku z literaturą, tak, różnymi tendencjami w grafice, malarstwie czy teatrze tamtej epoki. I dla tego pokolenia, po 45 roku, ważne było, żeby w animacji zrobić rewolucję, tak? Żeby właściwie zreformować język kina animowanego. Język, który wówczas był kojarzony właśnie z tym takim stylem disneyowskim. I takim właśnie najlepszym antidotum na realizm i dydaktyzm kina disneyowskiego. Ja trochę przepraszam, że tu państwu tak krytykuję tego Disneya. Ja przyznam się szczerze, ja go bardzo lubię jako twórcę, ale jakby próbuję też wejść w narrację tego pokolenia, które przedawkowało Walta Disneya, a poza tym byli na niego źli, że on całą tradycję, potencjalnie bogatą tradycję animacji, sprowadził do jednego wzorca. Tak? Więc jakby antidotum na wszechobecny styl disneyowski w kinie animowanym był tak zwany graficzny symbolizm. Lubię to określenie. Tak? Graficzny symbolizm, a więc taki styl grafiki, który ucieka od dosłowności, ucieka od realizmu, ucieka od takiego wiernego przedstawiania świata i szuka właśnie znaków, symboli. Próbuje to samo powiedzieć za pomocą kilku kresek, za pomocą znaczących elementów. Tak jak w plakacie, tak jak w rysunku satyrycznym. I żeby znaleźć, albo próbować znaleźć jakiego świętego patrona twórców tamtej epoki, którzy właśnie próbowali znaleźć, spopularyzować nowy styl zarówno w kinie animowanym, jak i w ogóle w szeroko pojętej grafice, to byłby nim amerykański rysownik, karykaturzysta, chociaż słowo karykaturzysta nie oddaje jakby jego tutaj rangi, Saul Steinberg. Saul Steinberg był takim właściwie Picassem świata karykatury i rysunku grafiki. On właśnie stworzył taki język współczesnej grafiki, taki język autotematyczny, właśnie oparty na graficznym symbolizmie. Język, który bawi się naturą tego szkicowego rysunku i jak się czyta wywiady czy wspomnienia animatorów tamtej epoki, to ten Saul Steinberg często wraca. Również w polskiej animacji, tutaj po lewej stronie widzimy kadry z dwóch filmów, ewidentnie zainspirowanych Saulem Steinbergiem, który był takim objawieniem dla tego pokolenia. Tak? Wielu twórców właśnie wychowanych często jeszcze na takiej starej, starodawnej sztuce, jakimś XIX-wiecznym realizmie, no, oni odkrywali nowe kontynenty, oglądając Steinberga. To tak można, tak? To nie trzeba wszystkiego tak realistycznie rysować i tak, że zwierzątka nie muszą być takie, jakby powiedzieli Amerykanie, cute, żeby mogły trafić na ekran, że można właśnie stosować skrót myślowy w grafice. Tak, można. Saul Steinberg nie tylko udowodnił, że można, ale pokazał, jak to robić w sposób widowiskowy i artystyczny. Tak więc w epoce tej jest apetyt na na rewolucję w kinie animowanym. I ta rewolucja była różnie przeprowadzana w zależności od kinematografii. W kinie rysunkowym, które oczywiście tutaj nas najbardziej interesuje, ono jest zawsze, to zawsze była taka dominująca technika, tą rewolucją była tak zwana animacja ograniczona. Może nie wymyślona, ale spopularyzowana przez wytwórnię United Productions of America. To byli w dużym stopniu byli pracownicy Disneya, którzy mieli dosłownie z nim na pieńku, uciekli z jego wytwórni albo zostali wyrzuceni i postanowili stworzyć wytwórnię, która będzie realizować filmy na przekór właśnie takiej disneyowskiej stylistyce. I oni właśnie spopularyzowali ten limited animation, animacja ograniczona. To może się źle kojarzyć, tak? Animacja ograniczona, a więc może co? Niedoskonały, prymitywny, bez warsztatu? Nie, właśnie oni rozumieli to słowo ograniczona jako błogosławieństwo, jako ogromną możliwość, jaką daje właśnie w sztuce samo ograniczenie. Tak? Ograniczona, a więc wymagająca kreatywnego myślenia, sprowadzona do prostych kształtów. Animacja oparta na właśnie graficznym symbolizmie, na animacja, która wchodzi w relacje z jakimiś nowoczesnymi tendencjami w sztuce, z kubizmem, chociażby, czy innymi nurtami awangardowymi. Oczywiście tę animację ograniczoną uprawiano też bardzo skutecznie w Europie. Tutaj najlepszym przykładem jest animacja jugosłowiańska, właśnie chorwacka, z Zagrzebia, tak zwana szkoła zagrzebska, która stawia na kreację, taki język czysto wizualny. Tutaj mistrzem tej animacji był Dušan Vukotić. Tu widzimy kadry z jednego z jego filmów pod tytułem Piccolo. Dušan Vukotić w wywiadzie mówił, jeżeli myślę o swoim nowym filmie, jeżeli piszę scenariusz filmu, dochodzę do wniosku, że to, co właśnie napisałem, bez problemu można by zrealizować za pomocą kamery, tak? Można by to było zarejestrować tradycyjnymi metodami, taki scenariusz ląduje w śmietniku. Animacja musi być kreacyjna. Każde rozwiązanie, każdy kadr, każdy gag, każde jakieś mikro zdarzenie na ekranie musi wynikać z kreacyjnych możliwości animacji. Nie ma miejsca na realizm w kinie animowanym. To jest po prostu błąd w sztuce. Ci twórcy zrzeszeni w tym studiu z Zagrzebia porównywali animację w takim tekście, manifestie właśnie do takiego laboratorium Frankensteina, doktora Frankensteina. Tak? To jest jakby ożywianie martwej materii. Powstaje coś niesamowitego, być może nawet coś groźnego, ale nie ma miejsca na nudę, nie ma miejsca na to, żeby animacja była letnia. One piszą, że animacja musi być gorąca. Tak? Jak to w manifestie stosowali takie bardzo dosadne porównania typu, że właśnie taka niekreacyjna, realistyczna animacja jest jak martwa niemowla, zdaje się, że tak pisali. Okropne. No, ale właśnie to jest charakterystyczne dla tej epoki, takiej bardzo buńczucznej epoki. Oni mają poczucie, że robią rewolucję, burzą stare zasady. Burzą te stare zasady w rozmaity sposób. Poprzez styl, poprzez język, poprzez poruszane tematy, poprzez walkę z tradycją, poprzez walkę z uprzedzeniami albo stereotypami, którymi już wówczas animacja obrasta. To jest właśnie ciekawe, że w latach 50., kiedy w Europie, Kanadzie, również też częściowo w Stanach trwa ta wielka rewolucja, wymyśla się kino animowane od początku, to jednocześnie utrwala się ten stereotyp animacji jako kina dla dzieci, kina właśnie z takim jakimś pierwiastkiem dydaktycznym, kina infantylnego. A ci ambitni twórcy chcą właśnie pokazywać, że animacja może być na przykład autotematyczna, tak? Że ona nie musi opowiadać o zabawnych zwierzątkach, może opowiadać sama o sobie. Polecam film Fiodora Chytruka, film, film, film. który właściwie opowiada o kręceniu filmu. Jest taką też jakby satyrą na przemysł filmowy, na realizację filmu. Bardzo ostrą, zwłaszcza, że to Związek Radziecki, 68 rok. Jan Lenica, polski twórca kina animowanego, porównał film animowany właśnie w tym okresie do Konia Trojańskiego. Nazwał też animację kontrabandą artystyczną. Wiedząc, że animacja jest traktowana z pomocą szkodliwych stereotypów. Ale właśnie on postrzegał w tym siłę animacji. Że twórca kina animowanego wprowadza tego Konia Trojańskiego na salę i widzowie liczą, że obejrzą jakiś lekko strawny, przyjemny, zabawny film o animowanych zwierzątkach, a on tymczasem ich wali w twarz sztuką, tak? Albo jakimś politycznym przesłaniem, albo jakimś przełamaniem tabu. I wielu twórców tej epoki lubi bawić się tym stereotypem. Ma poczucie, że sztuka, którą uprawiają, jest właśnie takim koniem trojańskim. Anegdota, którą uwielbiam, którą w wywiadzie opisał właśnie Jan Lenica, pojechał do Stanów Zjednoczonych na stypendium i tam mu zorganizowali na uniwersytecie retrospektywę jego filmów w latach 70. No i niefortunnie reklamowano tę retrospektywę, jako, że będą wyświetlać cartoons, tak? No więc przyszły matki z dziećmi, tak? Przyszli ludzie, którzy liczyli, że będzie jakiś Misiogi, czy tam Kot Felix, Myszka Miki, że się pośmieją, tak? Że to będzie dla dzieci przede wszystkim. A tutaj, proszę bardzo, filmy jakieś kafkowskie, beketowskie, o zniewoleniu, na tematy jakieś egzystencjalne, polityczne, obrazy straszne, przerażające. I zrobiła się awantura. I jedni chcieli zwrotu pieniędzy za bilety. I jakiś tumult się zrobił. No jak to? To są filmy animowane? To nie są filmy animowane. Podejrzewam, że Jan Lenica się cieszył i zacierał ręce. Tak, o to mu dokładnie chodziło. Właśnie przemycać pewne rzeczy na przekór widowni, która myśli, że jeżeli coś jest ożywione za pomocą rysunków, no to musi być już na pewno infantylne i pozbawione głębszych wartości. I to jest oczywiście epoka animacji autorskiej. Tak? Oczywiście dla nas to jest zrozumiałe, że animacja jest, bardzo często jest medium takim autorskim, sztuką autorską. Ale w latach 50. to w ogóle nie było oczywiste. W 40. to mało kto o tym myślał, a w 20. to w ogóle było szalone. Tak? Bo animacja była zbyt kosztowna, zbyt skomplikowana w produkcji, żeby mogła być autorska. Była oparta na takich metodach przemysłowych, właśnie fordowskich, z ścisłym podziałem obowiązków. To właśnie w latach 40., 50., 60. wymyślono, co to w ogóle może znaczyć, animacja autorska. Tutaj widzimy największych mistrzów, mój subiektywny ranking, najwybitniejsi mistrzowie animacji autorskiej tamtego okresu, Juri Norsztajn, Jerzy Trynka, Jan Schwankmajer, Norman McLaren, Jan Lenica. Lenicę też nie umieściłem z patriotycznego obowiązku, to był twórca prawdziwie światowy. Tak? Najważniejszy jest na środku, czyli Norman McLaren, szkocki twórca, który większość swojej kariery odbył w The National Film Board of Canada, właściwie papież takiej autorskiej, niezależnej animacji tamtego okresu, który w zasadzie zdefiniował, co to znaczy uprawiać animację eksperymentalną, niezależną, autorską w tamtej epoce. Animator, ale też pedagog, organizator, człowiek instytucja, autor wielu ważnych takich tekstów o charakterze manifestu, który właśnie zarówno swoim pisaniem, jak i tworzeniem filmów manifestował nowe tendencje w kinie animowanym już w latach 40., a wszyscy w zasadzie są u niego zadłużeni. Tak? On właściwie stworzył jakby koncepcję takiej animacji niezależnej, opartej na niewielkim budżecie autorskiej. No, Norman McLaren pisał bardzo niepopularne słowa jak na przemysł filmowy. On uważał, że im mniej ma pieniędzy, tym lepiej mu się filmy kręci. Tak? Każdy chciał mieć jak najwięcej pieniędzy. A on mówił, nie, pieniądze przeszkadzają. On dostawał budżet, robił wszystko, żeby zamknąć się w połowie budżetu. Uważał, że im więcej mu się rzuca kłód pod nogi, im więcej jest ograniczeń, im więcej jest problemów, tym musi sięgać po bardziej twórcze rozwiązania. Musi kombinować, już mówiąc kolokwialnie, musi szukać jakichś niestandardowych, nieszablonowych rozwiązań. Oczywiście łatwo było tak pisać, ale on udowadniał to swoimi filmami. Każdy film, w każdym filmie rzucał się na inną technikę, szukał nowych form ekspresji w kinie animowanym. Dzisiaj też zobaczymy Normana McLarena. Każdy jakby z tych twórców oczywiście uprawiał animację w inny sposób, ale tu można zadać takie fundamentalne pytanie. Co to znaczy, że animacja jest autorska? Tak? Takie naiwne pytanie. No ale, proszę Państwa, no, kino nie jest autorskie. Właściwie żadne kino nie jest autorskie. To jest taka piękna metafora, do której się przyzwyczailiśmy. Tak? Kino autorskie, kino, nie wiem, Almodovara. Tak? Wiadomo, że Almodovar sam nie kręci tych filmów. Tak? Ma wielką ekipę. Więc to jest raczej taka metafora, która skrywa coś innego. Tak? Że ten reżyser jest takim generałem, który stoi na czele wielkiej armii twórców i rzemieślników. Ale właśnie w kinie animowanym tamtego okresu ci twórcy próbują zbliżyć się do tego ideału. Tak? A ideałem jest, żeby twórczość artystyczna, taka filmowa, była autorska we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli dosłownie autorska. Tak jak można mówić o autorstwie w literaturze, w malarstwie, w muzyce. Norman McLaren uważał, że całą jakby swoją twórczością próbował przybliżyć się do ideału malarstwa, tak, żeby uzyskać tę samą bezpośredniość, ten sam kontakt, tę samą bliskość z tworzywem, jaki ma malarz, który maluje obraz na płótnie. Norman McLaren grał też na skrzypcach i stosował też porównanie muzyczne, że jak muzyk czuje ten swój instrument, dotykając go, grając na nim, wydobywając z niego dźwięki, tak on chciałby właśnie realizować filmy animowane. I wielu twórcom z tego pokolenia to się udało. To nie zawsze było możliwe, tak żeby rzeczywiście sprowadzić realizację filmu animowanego do takiej jednostkowej kreacji, ale takim ideałem było ograniczenie tej ekipy. Tak? Realizacja filmów w niewielkim teamie, takim twórczym teamie, gdzie jest kilka osób odpowiedzialnych za bardzo konkretne aspekty tej produkcji. A oczywiście autor jest bez wyjątku reżyserem, animatorem albo współanimatorem oraz scenarzystą bądź współscenarzystą swojego filmu. Chciałem też na marginesie podkreślić tutaj, a tutaj już z takiego patriotycznego obowiązku, że jeżeli już mówimy o Europie Wschodniej i Centralnej, no to mamy taką świętą trójcę, tak, oscarową. No tak specjalnie dałem ten kadr, wiedząc, że film Boże Ciało otrzyma nominację oscarową. No, najważniejszy z nich, czyli Dusan Vukotić, to jest pierwszy laureat Oscara za film animowany spoza Europy. On właściwie otworzył te wrota, tak, przez które potem weszli kolejni twórcy europejscy, twórcy animacji, twórcy dokumentalizmu za film Surogat. Oczywiście Ferenc Rofusz, no i nasz Oscar za film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że to jest pierwszy Oscar za film dla polskiej kinematografii. Nie Ida, ale Tango Rybczyńskiego. Co prawda za krótkometrażowy, animowany, ale też się liczy. Zobaczymy dzisiaj ten film. Niezwykły film w historii kina animowanego. I oczywiście wokół wielu twórców tworzy się pewnego rodzaju legenda, tak? Bo jakby autorskość tych filmów to nie tylko ten aspekt produkcyjny, to również ten aspekt taki mitologiczny, tak by chyba należało powiedzieć. A więc coś, co bardzo trudno zważyć i zmierzyć, ale wielu twórców tej epoki buduje świadomie swoją legendę twórców na przykład niepokornych, albo eksperymentujących, albo twórców eklektycznych, którzy są wszechstronnie uzdolnieni i wokół wielu tutaj tych biografii artystycznych te legendy narosły. Tutaj widzimy na tych dwóch obrazkach Normana McLarena, który w tym pokoleniu jako pierwszy zbliżył się do tego ideału, tworząc właśnie popularyzując takie techniki animacji, które nie wymagają ekipy, które na przykład animacja non-kamerowa, animacja, która polega na tym, że nie potrzebujemy kamery, nie potrzebujemy studia, sprzętu, ponieważ cały film animowany powstaje bezpośrednio na taśmie filmowej, tak? Łącznie z muzyką, bo Norman McLaren stosował tak zwany rysowany dźwięk, a więc w tym miejscu, gdzie jest miejsce na ścieżkę dźwiękową, która jest nadrukowywana optycznie, umieszczał odpowiednie znaczki, które generowały muzykę. Będziemy dzisiaj oglądali film Sąsiedzi Normana McLarena. Tam państwo usłyszycie taką dziwną muzykę, jakby to było jakieś Atari albo Commodore, jakaś taka muzyka MIDI, ale to jest właśnie rysowany dźwięk, a więc ten aspekt kreacyjny przenika każdy aspekt filmu. Nie tylko stronę wizualną, ale również tą sferę dźwiękową. Ale wydaje mi się, że jest twórca, który jeszcze bliżej dotknął, czy jakby zbliżył się do tego ideału animacji autorskiej. Jest nim polski twórca, Julian Antonisz, który również uprawiał animację non-kamerową, realizowaną, malowaną, wydrapywaną bezpośrednio na taśmie filmowej, ale on nawet zrezygnował w pewnym momencie ze studia. No bo Norman McLaren realizował swoje filmy w studiu, tak, w National Film Board of Canada, oczywiście korzystając z absolutnego minimum, tak, a Julian Antonisz stworzył swoje własne studio, które można było nosić w przenośnej walizce. Tak? Mógł realizować swoje filmy na wakacjach, mógł, nie wiem, na jakimś, jak pisał w jakimś tam wywiadzie, mówił chyba, że na jakimś nudnym zebraniu mógł po prostu otworzyć walizkę i robić film animowany. Bez konieczności zatrudniania jakiegokolwiek pośrednika. Za pomocą własnoręcznie skonstruowanych urządzeń. Dzisiaj zobaczymy jeden film Juliana Antonisza, ale to nie będzie film realizowany techniką non-kamerową, ale mimo wszystko on też jest zrealizowany w sposób bardzo nietuzinkowy, z wykorzystaniem autorskiej techniki. I oczywiście konsekwencją tej polityki autorskiej w kinie animowanej jest różnorodność technik. Tak? Więc nie tylko animacja rysunkowa, ale również animacja wycinankowa, lalkowa, jakieś non-kamerowa, różne jakieś autorskie techniki animacji powstają, których w ogóle nie ma w podręcznikach. A oczywiście tutaj pojawia się pytanie, no po co to nowe techniki? No, chodzi o to, żeby uzyskać jakiś oryginalny efekt plastyczny. Tutaj celem jest oryginalność stylistyczna, jakiś autorski styl, jakieś nowe formy autoekspresji. Właśnie w tej epoce animacja jest już postrzegana jako sztuka plastyczna. Nie tylko jako gatunek filmowy, ale tak chce wielu twórców kina animowanego tej epoki, jako odmiana sztuk plastycznych. Tak? Animacja chce trafić do galerii. Animacja przybliża się do akademii. Animacja w tej epoce zaczyna być wykładana, uczona w akademiach sztuk pięknych. Animacja nie chce być traktowana jako ożywiona karykatura. Twórcy kina animowanego nie postrzegają siebie jako no, twórców pracujących w branży stricte rozrywkowej. Oni chcą być traktowani jak graficy, malarze, którzy posługują się nieco innym medium i co innymi technikami, które pozwalają ożywić te formy plastyczne na ekranie. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj, jaka jest różnorodność stylistyczna tych filmów. Każdy film wygląda jakby był zupełnie z innej planety. Różne techniki, różne formy ekspresji, ale też różne ciekawe formy narracji za tym idą, różne ciekawe formy opowiadania historii, konstruowania bohatera. To jest taka epoka, którą napędza właśnie ten duch awangardy. Z tym kinem jest troszeczkę jak z opowiadaniem dowcipów. Jak się słyszy drugi raz ten sam dowcip, to on już nie śmieszy, nawet jeżeli to jest najlepszy dowcip. Ci twórcy myślą w podobny sposób. Tak? Dwa razy wykorzystana ta sama technika już uchodzi za anachroniczną, już uchodzi za zużytą. Trzy razy wykorzystana konwencja uchodzi już za nieaktualną. Twórcy prześcigają się w szukaniu coraz to nowszych form ekspresji, nowych jakichś ciekawych technik, stylów, form narracji. Dlatego to jest tak ciekawa i tak bogata epoka. Ale dla wielu twórców w tej epoce animacja to jest, i pozwolę sobie użyć określenia angielskiego, work in progress. w takich słowach ją się definiuje. A więc nie chodzi tylko o to, o czym jest film, chociaż zdrowy rozsądek podpowiada, że po to jest kino. Chodzi o to, żeby opowiedzieć historię, żeby wykreować jakiegoś bohatera. Ale nie. Twórcy w tym pokoleniu często są zainteresowani samym procesem technicznym. Dla nich chodzi o to, żeby zmierzyć się z jakąś techniką, żeby właśnie opanować jakiś proces artystyczny. I wiele z tych filmów to są jednocześnie, nie wyłącznie, ale jednocześnie takie też genialne etiudy techniczne. Twórcy rzucają sobie wyzwania, tak, szukając nowych technik, szukając nowych jakichś szalonych form ekspresji. Może tutaj znakomitym przykładem jest właśnie film Tango Zbigniewa Rybczyńskiego. Film, w którym mamy w jednym pokoju zapętlone chyba 26 postaci. Wiem to ze scenariusza, bo nie da się tego policzyć na ekranie. I jak ten film pokazywano w Stanach, to w Ameryce myśleli, że w tej jakiejś biednej, komunistycznej Polsce mają takie komputery, których w Ameryce nie ma. Tak? Jakim cudem udało im się w taki realistyczny sposób zapętlić ruch tak wielu postaci? W tak wirtuozerski sposób, że te postacie nie wchodzą sobie w paradę. Ale tu nie ma żadnych komputerów. Tak? Oczywiście w Polsce nikt komputerów tego rodzaju nie znał i nie miał. To jest po prostu efekt takiej ręcznej dłubaniny, można powiedzieć ręcznego wklejania tych wszystkich postaci, takiej ogromnej precyzji, ale też czasu. Tak? Rybczyński miał wiele miesięcy na to, żeby sobie ten film skrupulatnie przemyśleć, zaplanować i zrealizować. I za Normanem McLarenem w tamtej epoce film animowany często definiuje się jako sztukę ruchów narysowanych. Tak? Animacja jako sztuka ruchów narysowanych, a więc istotą animacji jest kreowanie ruchu za pomocą różnych ciekawych technik, urządzeń, a nie tylko opowiadanie historii, nie tylko kreowanie bohaterów. A więc animacja jako proces, animacja jako work in progress. Jeżeli mówimy o animacji autorskiej, to jakby takim też ważnym jej aspektem jest to, że film animowany jest takim też taką intymną formą kontaktu filmowca z widownią. Tak? Animacja jako medium autobiograficzne. Wielu twórców kina animowanego za pomocą właśnie tych ożywionych obrazów chce się bezpośrednio kontaktować z swoją widownią. Dla nich animacja jest formą, jak w wypadku Nadelico Dragicia, takiego dziennika. Tak? Do filmów animowanych wrzucają swoje troski, swoje zmartwienia, swoje kompleksy, swoje lęki. Film animowany pomaga właśnie przefiltrowywać ich codzienne doświadczenia i przekładać je na jakieś metaforyczne, symboliczne obrazy. Myślę, że najlepszym tutaj przykładem jest twórczość czeskiego animatora Jana Schwankmajera, który właśnie przez całą swoją twórczość uprawia taką autoterapię, tak? Animacja jako autoterapia. Wszystkie filmy wyrastają z takich bardzo prywatnych pobudek, frustracji, lęków i z pomocą takich surrealistycznych środków wyrazu próbuje te swoje lęki kanalizować, tworząc filmy no, często straszne pod względem wizualnym, takie właśnie bardzo mocne. One do dzisiaj, jeżeli się je ogląda, to budzą zdumienie, budzą też, czy wywołują szok, bo wielu twórców kina animowanego w tamtym okresie to są twórcy bezkompromisowi. Oni mają możliwość, żeby nie liczyć się z tym komercyjnym rachunkiem. Takie filmy nie mogłyby powstać w takiej kinematografii kapitalistycznej, która liczy się z każdym dolarem czy z każdym centem i wymaga tylko takich produktów, które mogą się sprzedać. To są filmy realizowane na tak naprawdę prywatne zamówienie czy zgodnie z jakimś prywatnym zapotrzebowaniem. Animacja chce być autorska właśnie też w tym wymiarze. Chce być taką intymną formą kontaktu twórcy ze swoją widownią. Tym samym animacja tego okresu bardzo często jest zaangażowana. To ją wyróżnia. Zresztą jeżeli się czyta różnego rodzaju historie kina animowanego tego okresu, to powraca jak taki refren. Dużo miejsca poświęca się właśnie tym filmom zaangażowanym, tym filmom z jakimś politycznym pierwiastkiem czy politycznym podtekstem. To oczywiście tutaj nie można popełnić takiego no właśnie błędu, tak? I koncentrując całą uwagę wyłącznie na tym aspekcie, mam wrażenie, że tak czasami jest, ale ewidentnie jest to jakaś taka charakterystyczna cecha. Właśnie ta wolność twórcza, to uwolnienie się od tej presji komercyjnej, ta chęć poruszenia tych tematów, które wcześniej były objęte tabu, to wszystko upoważnia twórców kina animowanego tamtych lat do tego, żeby zajmować głos w sprawach, którymi żyją ówczesne społeczeństwa. Chociaż oczywiście tę polityczność tego kina można rozumieć w rozmaity sposób, bo chodzi tutaj o polityczne zaangażowanie, zwłaszcza w Europie Wschodniej i Centralnej, ale też można tę polityczność rozumieć zgodnie z takim sloganem prywatne jest polityczne, a więc twórcy angażują się w takie sprawy związane z obyczajowością, z przemianami obyczajowymi, rewolucją seksualną, z prawami człowieka. Oczywiście te najciekawsze filmy zaangażowane politycznie powstają w Europie Wschodniej, Centralnej. Też świat Zachodu najbardziej jest zainteresowany tym głosem zza żelaznej kurtyny, wiedząc, że wiele nieszczęść zdarzyło się w tej części Europy, mając też świadomość, że zupełnie inne doświadczenia spotykają ludzi żyjących w Europie Wschodniej i Centralnej, że inna jest zupełnie perspektywa, jeżeli chodzi o różne cywilizacyjne czy też polityczne problemy. Tych takich filmów, które na trwałe zapisały się w historii nie tylko kina animowanego, ale po prostu kina, powstało w tamtej epoce bardzo dużo. Ja wspomnę tutaj o kilku takich właśnie filmach, manifestach, które zbudowały tożsamość zaangażowanego kina tamtej epoki. To zaangażowanie wyrastało z różnych potrzeb. Tutaj taki słynny film, legendarny film Ręka Jerzego Trnki, mistrza animacji lalkowej z Czechosłowacji. Film powstały właśnie w przededniu praskiej wiosny. Film opowiadający o takiej właśnie bardzo umownej laleczce, która zostaje zmuszona przez rękę, no będąca takim symbolem każdej opresyjnej władzy do tego, żeby rzeźbić właśnie takie socrealistyczne posągi. Pajacyk, ta laleczka przeciwstawia się swojemu oprawcy. Chce zachować niezależność. Chce zajmować się sztuką dla sztuki, co kończy się makabrycznie. Główny bohater ginie, ale na końcu zostaje pożegnany przez władzę z honorami, więc na końcu zostaje włączony do jakiegoś panteonu twórców narodowych, tworzących pod dyktando władzy bez własnej wiedzy. Film napisałem poniekąd proroczy, no bo Trnka został napiętnowany po zrealizowaniu tego filmu, miał ogromne nieprzyjemności, a jak krótko po realizacji tego filmu zmarł, to władza też żegnała go z honorami jako twórcę narodowego. Bardzo to było takie ironiczne, powiedziałbym. A więc twórcy kina animowanego mają takie poczucie, że trzeba zajmować głos w sprawach najwyższej wagi, na przykład dotyczących wolności wypowiedzi. Cała twórczość Jana Schwankmajera to takie wielkie wyzwanie rzucone cenzurze, wielkie wyzwanie rzucone też tematom tabu w kinie animowanym. Podobno, wierzę, że tak było. Film Wymiary dialogu Jana Schwankmajera z 1982 roku był pokazywany w Komitecie Centralnym Partii jako przykład filmów, jakich nie można tworzyć w Czechosłowacji. Tak, tak bardzo wkurzył wszystkich tym filmem. Cała jego kariera to taka rozpisana na wiele etapów, na wiele scen, walka z opresyjnym systemem czechosłowackiej kinematografii. Wielokrotnie miał zakaz realizacji filmów, pracy w swoim zawodzie, a to go nic nie uczyło. Gdy wracał i zgadzał się, że wreszcie realizować filmy pod dyktando władzy, dalej realizował swoje filmy w takim surrealistycznym duchu. No to się mógłby tutaj zapytać, może władza miała, rację, tak? Może właśnie, bo na tym polega też ten na tym polega ta dwuznaczność cenzury, że z jednej strony nie lubimy, jak się sztukę kontroluje i cenzuruje, ale z drugiej strony może czasami, tak można sobie pomyśleć, tak, że ta kontrola jest niezbędna po to na przykład, żeby chronić jakąś konkretną grupę odbiorców albo nie bulwersować zbyt bardzo widowni, nie łamać tego tabu, które łamie jakieś tam reguły dobrego smaku. Ale cały dowcip z tym kinem animowanym tego okresu polega na tym, że to jest kino bardzo inteligentne. Tak? Że to nie jest takie kino łopatologiczne, tak? Że twórcy wiedzą, czego nie wolno, wiedzą, że takie obrazy wkurzą władzę, ale na złość realizują, a potem mają pretensje do świata, że zostali ocenzurowani. Nie, to jest kino szalenie inteligentne, bardzo takie właśnie precyzyjne w środkach wyrazu, posługujące się wyłącznie aluzją, wyłącznie jakąś taką finezyjną symboliką. To jest kino dla widza myślącego. Tu nie ma jakiejś takiej łopatologicznej krytyki systemu czy krytyki komunizmu. Film ten, który tak strasznie wkurzył czechosłowacką cenzurę, czyli Wymiary dialogu, jest to bardzo przejmujący, bardzo uniwersalny film o relacjach międzyludzkich, tak? O trudności w budowaniu relacji międzyludzkich. Ale w każdym wymiarze, tak? W wymiarze politycznym, w wymiarze społecznym, w wymiarze sąsiedzkim, można powiedzieć, ale też w wymiarze miłosnym, w wymiarze takiego życia erotycznego czy życia w związku. Tu nie ma tak naprawdę żadnej aluzji politycznej, ani grubej, ani cienkiej. Ale władza była przeczulona. Jak pisał, właśnie mówił w wywiadzie radziecki twórca Andrzej Chrzanowski, cenzura miała wyostrzony szósty zmysł, ale była całkowicie pozbawiona pięciu pozostałych. Włodarze tych kinematografii, takich jak kinematografia czechosłowacka czy sowiecka, doskonale wiedzieli, że twórcy tego kina posługują się językiem ezopowym, że pod pretekstem satyry czy pod pretekstem filmów zaangażowanych w tematy neutralne albo dozwolone, tak naprawdę próbują krytykować na przykład system polityczny albo mówić o różnych tematach objętych tabu, takich jak właśnie wolność wypowiedzi, wolność jednostki, uciśnienie jednostki w jakimś opresyjnym świecie. Dla mnie takim pięknym przykładem mowy ezopowej jest film Człowiek w ramie. Również taki legendarny, słynny film Fiodora Hitruka z 1966 roku, który teoretycznie nie łamał przyjętej zasady. Można było w Związku Radzieckim robić filmy satyryczne i biurokracja była jednym z takich dozwolonych tematów, tak? Że można piętnować biurokrację. Ale to jest pretekst, tak? Bo to jest film o partyjniactwie, o walce o władzę, o tym, że władza staje się coraz bardziej bezduszna, nie słyszy krzyku bitego człowieka, odsuwa wzrok od prawdziwych problemów. Właśnie martwi się tylko tym, żeby ta rama była coraz bardziej złota, żeby jak najwięcej było honorów związanych z posiadaniem samej władzy. Cenzorzy nie byli głupi. Oczywiście oni w większości wypadków czuli, że film zbliża się do jakichś takich granic, których przekraczać nie wolno. Ale właśnie w wielu krajach bloku wschodniego kino animowane było takim wentylem bezpieczeństwa. Znaczy coś, czego absolutnie nie można było pokazać, powiedzieć w filmie aktorskim, co było absolutnie objęte tabu, można było pokazać w filmie animowanym. I na przykład w Polsce władza bardzo też tak cynicznie posługiwała się filmami animowanymi, bo na przykład zabraniała włączenia filmu do jakiejś szerokiej dystrybucji, żeby ograniczono dystrybucję filmu, skazując go w zasadzie na niebyt w polskich kinach. Ale na przykład chętnie wysyłając takie filmy na zagraniczne festiwale z takim komunikatem. Proszę bardzo, u nas można krytykować system. Proszę bardzo, u nas można uprawiać sztukę polityczną. U nas można być sobie niepokornym twórcą. Jesteśmy bardzo tolerancyjni i bardzo bez problemu przymykamy oko na różne dziwne kaprysy naszych niepokornych twórców. Było to cyniczne, ale to było pewnego rodzaju błogosławieństwo dla wielu niezależnych twórców tamtej epoki, którzy, to jest charakterystyczne na przykład dla Związku Radzieckiego, świadomie szli realizować filmy animowane, wiedząc, że na przykład w teatrze, w kinie aktorskim, w grafice, w satyrze nie mają absolutnie szans na to, żeby wypowiedzieć się w pełni. Tak? Że zostaną zakneblowani, ocenzurowani, stracą prawo do wykonywania zawodu, a jeszcze nie daj Boże skończą w jakimś więzieniu albo łagrze. A w animacji wiedzieli, że będą jeszcze mogli jakoś tam się wykłócać o tę swoją niezależność, że będą mogli negocjować. Oczywiście ta cenzura była różna w różnych systemach. Ona była dużo bardziej opresyjna w Związku Radzieckim i w Czechosłowacji, dużo mniej opresyjna w Jugosławii i w Polsce. Tak? W Polsce na przykład nie niszczono arcydzieł. Gdy cenzura widziała, że film jest mocny, ale dobry, to jednak próbowano go w jakiś sposób wykorzystać. W Czechosłowacji raczej taki film niszczono. Nie miał szans trafić ani na festiwal żaden, ani do widowni. Ale oczywiście takie filmy zaangażowane powstają też w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. To nie jest monopol twórców z Europy Wschodniej. W latach 40., 50., 60., 70. tak dużo rzeczy się dzieje w sferze polityki, obyczajowości, że tych tematów dla twórców kina animowanego nie brakuje. Dzisiaj zobaczymy film Sąsiedzi Normana McLarena. To jest właściwie jeden z najszerzej rozpowszechnianych filmów krótkometrażowych po 45. roku. Taki film legendarny, za który Norman McLaren otrzymał zresztą Oscara. Co ciekawe, w ogóle się nie przejął tym Oscarem. Uważał, że właśnie, że on gardzi, tak? Jakimiś tam Oscarami, że on uprawia zupełnie inne rodzaje twórczości, dla zupełnie innego widza, dla zupełnie innych celów niż Oscary. Ten Oscar leżał w jakimś magazynie, w tym The National Film Board of Canada, a potem ktoś go ukradł. Nie wiadomo, co się stało z tym Oscarem Normana McLarena. Norman McLaren się tym nie przejął. Tak, ale to nie mówię o tym tylko tak na zasadzie anegdoty, ale żeby pokazać też bezkompromisowość tego twórcy, który raczej chce naprawiać świat swoją twórczością, robić rewolucję, niż uprawiać jakieś takie tutaj autopromocje i budować sobie pomnik z nagród. Sąsiedzi jest filmem, który powstał jako bezpośrednia reakcja na wojnę w Korei, ale oczywiście ma bardzo uniwersalną wymowę. Jest to film o konflikcie właśnie w każdym wymiarze, czy to sąsiedzkim, czy to politycznym, czy to prywatnym, czy to pokoleniowym, czy to obyczajowym. To jest ciekawe, jest to film, który zrealizował twórca, który nie chciał się angażować, który właśnie cała jego twórczość to jest takie piękno duchowstwo, pozwolę sobie na takie określenie. Jego właśnie bardziej interesuje sztuka ruchów narysowanych. Jego interesuje animacja jako proces, jako ciekawa technika. Ale nawet on w pewnym momencie poczuł, że nie można pozostać neutralnym, że jeżeli dzieją się tak ważne rzeczy, świat znowu staje na skraju kolejnej wojny światowej, tym razem być może atomowej, to musi się wypowiedzieć. I to jest pogląd charakterystyczny dla całego tamtego pokolenia. Te filmy, o których mówimy, to są bez wyjątku filmy dla widza dorosłego. Twórcy szukają nowych tematów dla właśnie kina animowanego, uciekając od tego schematu bajeczki dla dzieci albo sztuki takiej stricte dydaktycznej. Oczywiście zaczyna się wszystko od satyry. W latach 50., 60. modne są tematy satyryczne, więc animacja piętnuje różne przywary, różne cechy. Potem idzie coraz bardziej w stronę tematów abstrakcyjnych. Animacja ma ambicje, żeby portretować rzeczywistość. Tak? Znakomity film Śniadanie na trawie, Prita Parne. To taki doskonały przykład filmu, który oddaje ducha końca lat 80. i takiego upadającego komunizmu, jakiejś beznadziei tamtej epoki. Filmy, które opowiadają o jakichś problemach społecznych. Filmy, które są reakcją na różne nowinki w świecie codziennym. Ten oscarowy film Duszana Vukotića, Surogat z 1961 roku, jest tak naprawdę satyrą na wyroby sztuczne, tak? Na gumę i wyroby z tworzywa sztucznego. No, dla nas to może nie być temat na film, ale wówczas, w latach 60., kiedy nakręca się właśnie ten boom tworzyw sztucznych, ta drobna rzecz staje się pretekstem do realizacji filmu o, czy nie tylko satyrycznego, ale też z takim filozoficznym podtekstem. I w zasadzie okazuje się, że nie ma w pewnym momencie takiej bariery, której nie da się przekroczyć w kinie animowanym. Jakby animacja nie boi się od pewnego momentu żadnych tematów. Myślę, że lata 70. są taką granicą, że tutaj w animacji wolno już wszystko. Właściwie wszystkie techniki są dozwolone. Powstają filmy animowane bez animacji. Przekracza się nawet tę granicę. Oraz każdy nawet najbardziej dorosły, poważny temat jest w sam raz dla twórców kina animowanego. To kilka takich przykładów, które lubię. Apel Ryszarda Czekały, no, film na temat obozów koncentracyjnych. Wydaje się, że zupełnie nie temat dla animacji. Wspaniały, przejmujący film, bardzo ciekawy plastycznie. Gra Duszana Vukotića, film na temat wojny, film na temat grozy bomby atomowej, zrealizowany za pomocą dziecięcych rysunków. I przez to jeszcze bardziej przejmujący. No i film, który też dzisiaj zobaczymy, Jak działa jamniczek, Juliana Antonisza, film po dzisiaj kultowy, film, który uczy myślenia ekologicznego i wyprzedza swoje czasy. Wówczas to może nie było jeszcze tak istotne, tak ważne dzisiaj. No nie muszę Państwu tłumaczyć, że jest to jeden z głównych tematów mediów. Jakby pod tą taką infantylną plastyką, znowu już mamy właśnie tę kontrabandę artystyczną, film próbuje przekazać nam bardzo poważne kwestie. Na końcu tej ścieżki, tak, tego procesu dojrzewania animacji, tak powiedziałem na początku, że animacja ma tę ambicję, żeby wydorośleć, żeby stać się bardzo poważną dyscypliną artystyczną, a nie tylko takim kocikiem humoru i rozrywką dla dzieci. Na końcu mamy animację filozoficzną albo filozoficzno-refleksyjną oraz animację poetycką. To jest, można powiedzieć, ten taki punkt docelowy. Dwa zdania na temat animacji filozoficznej, dwa zdania na temat animacji poetyckiej. Tutaj akurat znakomitym przykładem animacji filozoficznej jest Polska Szkoła Animacji, czy Polska Animacja, która właśnie weszła na najwyższy poziom właśnie takiej filozoficznej abstrakcji. Co to znaczy animacja filozoficzna? Ja, żeby to lepiej zrozumieć, a mam mało czasu, ja bym użył takiego porównania. Pamiętacie Państwo serial Stranger Things na pewno? I tam jest taki świat na opak, tak? Upside down. Tak? Można powiedzieć, że animacja filozoficzna albo filozoficzna refleksyjna to jest upside down takiej animacji disneyowskiej. Więc wszystko jest dokładnie na odwrót, ale jednocześnie podobne. Tak? Czyli jeżeli animacja disneyowska musi być zabawna, ezopowa, dydaktyczna, realistyczna, dynamiczna, śmieszna, słodka, tak? Cute, to ta animacja filozoficzna próbuje być na przekór, tak? A więc jest antyrozrywkowa, smutna, ponura, egzystencjalna, porusza bardzo trudne tematy, jest estetyczna pod względem środków wyrazu, operuje głównie jakimiś symbolami, ma taką strukturę rebusa, zamiast gagów ma jakieś zagadki graficzne, które trzeba rozgryźć. No i porusza tematy, które nie są taką zwykłą satyrą, nie są taką publicystyczną próbą zajęcia głosu w jakiejś sprawie, no, którą martwi się dane społeczeństwo, ale to jest szukanie takich tematów już bardzo abstrakcyjnych, takich tematów, powiedziałbym, egzystencjalnych, dotyczących kondycji człowieka, rozterek człowieka żyjącego w latach 60., a to była, no, czy tam 70., to były takie bardzo rewolucyjne dekady pod każdym względem, czy to społecznym, czy to politycznym, czy to kulturalnym. Tak więc animacja, która celowo łamie wszelkie zasady. Ucieka od humoru, ucieka od piękna, ucieka od jakiejkolwiek atrakcyjności. Nie chce się bratać z widownią, chce rzucać jej wyzwania. Ale też nie chciałbym, żeby się Państwo mnie źle zrozumieli. To, że ta animacja jest jakby celowo taka antyrozrywkowa, niepoprawna politycznie, eksperymentalna w formie, mroczna, niezabawna, trudna, nie znaczy, że jest zupełnie nieatrakcyjna. Ona potrafi być atrakcyjna, potrafi być uszczypliwa, potrafi być niezwykle trafna w posługiwaniu się metaforą, znakiem, takimi mocnymi, ograniczonymi plakatowymi środkami wyrazu. Jest to animacja, która porusza takie też uniwersalne problemy, no, które chyba na zawsze już pozostaną uniwersalne w takim właśnie duchu kawkowskim albo beckettowskim. Pyta o mechanizmy władzy, właśnie o relacje międzyludzkie, o wolność, zniewolenie. Wolność i zniewolenie to jest taki sam temat na dzisiaj, w dobie jakichś problemów ekonomicznych i klimatycznych, jak w latach 60., kiedy problemy były bardziej związane z jakimś zimnowojennym strachem. To jest animacja, która pyta o przyszłość świata, jego zagrożenia. To się bardzo często pojawia się ten taki wątek klimatyczny. Animacja, która pyta o fundamenty społeczeństwa, sens ludzkiej gonitwy. Inne takie bardzo abstrakcyjne, trudne tematy. Dwa przykłady z jednego twórcy, który wydaje mi się taki najbardziej filozoficzny w całej epoce, Mirosław Kijowicz. To są filmy nagradzane na festiwalach całego świata. W zasadzie taki bardzo ważny, wielki twórca. Klatki, film opowiadający właśnie o zniewoleniu. Każde więzienie tak naprawdę skrywa jeszcze większe więzienie. I jedyna przestrzeń, w której możemy być wolni, jest przestrzeń naszej myśli, tak? Tutaj to najtrudniej ocenzurować. Tak? Można żyć za kratami i być szczęśliwym i wolnym. A można być wolnym, tak strażnikowi wydaje się, że on jest wolny, a więzień jest zamknięty, ale okazuje się, że być może jest na odwrót. Tak? Różne takie metaforyczne zagadnienia, które są poruszane za pomocą takich nietypowych środków wyrazu, nawet nietypowych jak na tamtą epokę. Ale oczywiście polska animacja w tamtym okresie nie miała monopolu na animację filozoficzną. Takie filmy też powstawały w Jugosławii, w Związku Radzieckim, też w Czechosłowacji, w Estonii, na Węgrzech, więc ten taki filozoficzny nurt coraz szerzej rozlewa się po animacji, zwłaszcza w latach 70. I dwa zdania na temat animacji poetyckiej. To chyba wydaje mi się taka najbardziej szlachetna odmiana kina animowanego. I właśnie bardzo trudno ją zdefiniować, tak jak trudno zdefiniować poezję. To jest taka animacja, która celowo umyka, wymyka się definicjom. Ona właśnie chce być taka nieprzenikniona, taka zwiewna w swojej konstrukcji. To jest taka animacja, już oczywiście jestem w niewdzięcznej roli, bo powiedziałem, że nie da się jej zdefiniować, ale muszę to zrobić. To jest taka animacja, która no, próbuje osłabić wszystkie relacje, tak? Czy to narracyjne, czy to w konstrukcji bohatera, czy fabularne, czy dotyczące emocji, czy dotyczące przesłania. Tak, animacja, która nie koncentruje się na budowaniu takiej klasycznej opowieści czy konstruowaniu bohatera przez pryzmat, którego przekazane zostają określone emocje, tylko raczej rzuca w nas piękne obrazy, tak? Zachęca do asocjacji, zachęca do luźnych odczytań, niczego nie nakazuje, tak? Bo animacja filozoficzna jest bardzo precyzyjna. Tak, to jest jak egzamin trochę z filozofii. No, nie można pomylić się w pewnych kategoriach i konstrukcjach myślowych, bo polegniemy, nie zrozumiemy, pomylimy się, tak, we wnioskowaniu. Więc animacja filozoficzna wymaga precyzji. Animacja poetycka właśnie nie chce tej precyzji. Chce być właśnie swobodna. Raczej zachęca do luźnych skojarzeń, do własnych interpretacji, niż do dyscyplinowania widowni. Skąd ta moda na animację poetycką? No, ona zwłaszcza w latach 70. się wyłania. No to z jednej strony jest taki naturalny proces, tak? Naturalny punkt dojścia całej tej ewolucji. Tak? Animacja wreszcie ma środki, żeby być dużo mniej konkretna pod względem konstrukcji. Niektórzy zwracają uwagę, że to też wynika z jakichś czynników politycznych. Najpiękniejsze poetyckie filmy powstają właśnie w Związku Radzieckim. Moim zdaniem największym mistrzem animacji poetyckiej jest Juri Norsztejn. Te filmy powstają w kraju, gdzie jest cenzura, gdzie jest ścisła kontrola, więc jedną z form ucieczki od kontroli jest ucieczka do wewnątrz, tak? Ucieczka do swojego wewnętrznego świata, ucieczka od tematów politycznych, od jakiegokolwiek zaangażowania właśnie w stronę czystej poezji obrazów, gdzie właśnie każdy widz sam musi odnaleźć się ze swoimi własnymi emocjami. Jeżeli państwo będziecie mieli kiedyś możliwość albo cierpliwość, chęć zaznajomienia się z twórczością Jurija Norsztejna polecam. Jerzyk we mgle. Gdybym tak postawił mnie przed ścianą i wymierzył tak jakąś broń i powiedział, że mam wymienić moim zdaniem najważniejszy, najlepszy krótkometrażowy film w historii animacji, powiedziałbym Jerzyk we mgle. Niezwykły. Taki film trafia się raz na 100 lat. Właśnie nie da się go opowiedzieć. To jest taka mieszanina jakiejś baśni o Jerzyku, który idzie spotkać się z misiem, jakieś takie opowieści religijnej, metafizycznej, takiej właśnie pięknej, poetyckiej historii, która jest metaforą. Ale czego? Czego chcemy? Dla mnie to jest film taki głęboko religijny, ale taki właśnie też taki religijny, takim... nieortodoksyjnym rozumieniu tego słowa, o poszukiwaniu sakrum w trudnym świecie spowitym mgłą. A dla kogoś będzie to film o czymś jeszcze innym. To film nie narzuca nam żadnej interpretacji. No, a najbardziej karkołomnym projektem Jurija Norsztejna jest, to jest dość długi film, który ma ponad pół godziny, jest baśń nad baśniami, tutaj na środku ten kadr. Jeszcze trudniej to streścić, bo to jest taka właściwie opowieść o wojnie z perspektywy małego dziecka, jakieś wspomnienia z dzieciństwa, pomieszane z jakąś baśnią o szarym wilczku, pomieszane z jakimiś wizjami Arkadii, gdzie jest... twórczość, czy no, swoboda twórczości artystycznej. No, bardzo ciężko jest to streścić. Taki ciąg przepięknych, metaforycznych obrazów, bardzo autorskie, bardzo intymne kino, które zresztą miało ogromne problemy z cenzurą, no bo cenzorzy, widząc taką animację poetycką, to po prostu włączał im się już siódmy zmysł. Byli przekonani, że ten Jurij Norsztejn to pewnie im gra na nosie i tutaj próbuje ich wywieźć w pole. Jest taka piękna scena w Baśni nad baśniami, gdzie ten wilk, taka baśniowa postać na bezdrożu piecze ziemniaki w ognisku, a cenzorzy powiedzieli, że to jest obraz dezertera Armii Czerwonej i kazali tę scenę wyciąć. Tak, na zasadzie. Wszyscy pukali się w czoło, więc nie, no, w tym wypadku to nie chodzi o żadne zaangażowanie. Tak? To chodzi o pokazanie mechanizmów pamięci i wyobraźni. Ale film miał ogromne problemy, żeby w ogóle trafić na ekrany. Na szczęście udało się go ocalić. Więc animacja poetycka, która próbuje mieszać porządki czasu, próbuje mieszać rzeczywistość i nierzeczywistość, która korzysta ze skojarzeń, otwarta jest na odczytania, lubi posługiwać się parabolą. Dzisiaj też zobaczymy przykłady animacji poetyckiej, między innymi filmy Carolyn Leaf, znakomita, wybitna twórczyni amerykańska, która tworzyła swoje filmy głównie dla National Film Board of Canada. Patrzę na zegarek, zbliżam się już coraz bardziej do końca. Tak, dwa zdania tytułem podsumowania. Proszę Państwa, no tego kina już nie ma. Tak? To jest epoka, która zniknęła wraz z cyfryzacją kina, wraz z nadprodukcją w świecie kina animowanego. Bo ta cyfryzacja kina sprawiła, że filmy produkuje się dziś szybciej i mam wrażenie bardziej niestarannie. Taki Jurij Norsztejn mógł sobie kręcić film przez na przykład kilka lat. Tak? A on w ogóle jest, nie wiem czy Państwo wiecie, rekordzistą, bo swój najnowszy film realizuje od 1979 roku. Jest w połowie. Tak? To jest adaptacja Szynelu Mikołaja Gogola. Znaczy, moim zdaniem on nie chce tego filmu ukończyć. Tak? To jest jakby taka, chociaż mówi, że chce. To jest taki celowy manifest, to jest work in progress. To jest film, który powstaje w wyobraźni, to jest film, który jest zrodzony z marzeń i z chęci tego, jak on ma wyglądać, ale on jest na razie taki... Widziałem to, co powstało, jest niesamowite, jest zadziwiające. Gdyby ten film powstał, byłby największym arcydziełem w historii animacji prawdopodobnie, ale nigdy nie powstanie. Ponieważ Jurij Norsztejn, wielki twórca, ma taki kaprys, ale on właśnie jakby wszedł już na kolejny level, jakby zrozumiał, że we współczesnym kinie animowanym, kiedy powstaje tych filmów tak dużo, też dużo powstaje filmów złych, jakby większym sensem jest nie zrealizować czasami filmu, niż go zrealizować. To były piękne czasy, kiedy filmy animowane musiały powstawać właśnie w wytwórniach. Powstawało ich mniej, było ich mniej, ale były lepsze. Bardzo lubię ten okres. W latach 90. animacja się totalnie zmieniła. Wtedy była jeszcze właśnie elitarna, niepowtarzalna, wymagająca. Animacja była takim też stylem życia dla animatorów, a nie tylko zwykłym zawodem. Ale patrząc na te filmy, czy jeżeli państwa zaraziłem jakąś chęcią, żeby tutaj zgłębić kilka ścieżek, do czego oczywiście bardzo zachęcam, to oglądając te filmy, pamiętajcie państwo, że nie byłoby współczesnej animacji, gdyby właśnie nie to pokolenie. Gdyby nie ci szaleni artyści, tacy jak Norman McLaren, Dusan Vukotić, Jiří Trnka, Jan Švankmajer, John Hubley, Juri Norstein, Jan Lenica, Prit Pern, to oczywiście można byłoby ich bardzo długo wymieniać. Oni odcisnęli w kinie animowanym nieusuwalne znaki, wprowadzili animację na nowe tory, poszerzyli zakres środków wyrazu, poszerzyli paletę form ekspresji, poszerzyli paletę konwencji gatunkowych i jakby obalili wszystkie te tabu, te granice, te ograniczenia, które we wcześniejszych epokach bardzo krępowały sztukę animacji, a która już nie jest skrępowana i prawdopodobnie dzięki nim już nigdy nie będzie. Proszę państwa, zapraszam na zestaw filmów i zachęcam również do pozostania. Zachęcam też państwa Zajączek z filmu Lisica i Zając Jurija Norsztejna. Dziękuję państwu za uwagę.